Rezerwat Morsa.
Witajcie, dzisiejszy odcinek będzie nietypowy, bo po raz pierwszy w moim programie pojawi się konkurs. Możecie w nim wygrać podwójną wejściówkę do papugarni w Gdańsku. Żeby wziąć udział, trzeba wysłuchać audycji o papugach i gdańskiej papugarni i odpowiedzieć na pytanie, jakie imiona papug padły w audycji, czyli które papugi zostały w niej wymienione. Odpowiedzi wysyłajcie w prywatnej wiadomości na fanpage Rezerwatu Morsa na Facebooku. Spośród nadesłanych poprawnych odpowiedzi zostaną wylosowane 3, których autorzy będą mogli przyjść do papugarni i zabrać kogoś ze sobą. A warto, bo taka wizyta to okazja, by przyjrzeć się ptakom z bliska, a nie przez szybę i dotknąć papugi. W mojej audycji możecie je za to usłyszeć. Audycji można wysłuchać również w niedzielę o 17:00, także jeśli znacie kogoś, kto chciałby wybrać się do papugarni, ale niestety nie wiedział o takim konkursie, w niedzielę o 17:00 jest jeszcze szansa. Zapraszam do słuchania i odpowiadania. Dzień dobry.
I ma 9 miesięcy.
Lubi buziaki?
No, nie bardzo. On nie.
Nie bardzo.
Ale jest papuga, która jak usiądzie, to daje buziaki. Jest to gabryś i on cały czas tak praktycznie może.
A po czym poznajesz, że jest zadowolony lub wściekły?
On, jak się wygłasza, to tak straszy piórka. Teraz tego nie widać, ale się tak napusza cały.
I co, i to jest oznaka, że mu się podoba, czy...
Tak, dokładnie.
Dobre? Powiesz dobre? I to gabrysy, nie? Dobra. Obraził się.
A czy te ptaki przyjaźnią się pomiędzy gatunkami?
Tak, mamy pole, które bardzo przyjaźni się z Martą. Pola to jest ara. Ara rauna, taka duża, niebiesko-żółta. A Marta to jest taka malutka rudosterka i one czasami siedzą, ta pola z tą Martą i to jest taki fajny widok, że ta jest taka duża, to jest taka malutka i no i śpią sobie razem.
Nazywam się Agnieszka, pracuję w papugarni już 8 miesięcy. Jest dobrze, przenieśliśmy się niedawno, mamy nową salę.
Krzysiu tam u góry, ten taki tam z żółtą główką.
On najwięcej.
Halo, elo, elo, dzień dobry.
Ale my wiem dobrze.
Jest bardzo ładna pogoda i ze znajomymi stwierdziliśmy, że fajnie byłoby spędzić ten czas w jakiś ciekawy sposób, więc zaproponowałem, żeby właśnie pójść do papugarni. Bardzo miło można tutaj spędzić czas i przy okazji popatrzeć na te wszystkie egzotyczne ptaki.
Jest tutaj pani pierwszy raz?
Tak, pierwszy raz jesteśmy.
I jak pani ocenia to miejsce?
W ogóle jest niesamowite. Znaczy, no akurat to, że papugi przylatują, siadają i pierwszy raz coś takiego widzę, tak?
Zaraz. A komfortowo się stoi z taką papugą na plecach?
No niekoniecznie. Tak pierwsze wrażenie jest takie bardzo dziwne, jak nagle coś ląduje, ma tutaj pazury, nie? Ale tak po chwili można jakby się przyzwyczaić do tego. Zaraz nie będziesz mieć okularów. Ale trzeba bardzo, bardzo uważać, bo już jedna mi się do nóg zabierała. No moje palce się spodobały. Fajny pomysł, tak powiem.
Jak wygląda taki typowy dzień hodowcy papug? Tutaj, w tym miejscu.
W tym miejscu. No, od rana do wieczora jest to ciężka charuwa. Mamy stadko liczące 80 ptaszków. Mamy 21 różnych gatunków. No papugi bałaganią, papugi skrzeczą, więc sprzątania mamy od rana do wieczora. Sama dezynfekcja sali codziennie, no to jest 2-3 godziny roboty. Trzeba sprzątać resztki po owocach, gdzie papugi rozrzucają je po całej sali tak naprawdę. Często również nas brudzą, jedzą u nas, także no koszulki zmieniamy czasami nawet 2-3 razy dziennie, żeby jakoś wyglądać. Trzeba się też również nimi zajmować. No, papuga, jak się przyzwyczai do opiekuna, a przywiązuje się, bardzo potrzebuje naszego zainteresowania, więc spędzamy z nimi czas jak najlepiej. Czasami wychodzimy na spacery też z papugami. Nie wszystkie chcą. U nas większość papug nie chce tych szelek, więc na siłę tych szelek nie nakładamy, żeby po prostu tej papuzi psychiki nie złamać. ale niektóre ary z chęcią te szyleczki dają sobie nałożyć, wychodzimy sobie na spacer, papuszki łapią promienie słoneczne, troszeczkę sobie polatają. Także jest to też jakaś atrakcja dla gości, jak i również dla ptaków, nie?
Jak wygląda latanie na szelkach?
Zazwyczaj latają w kółko, po prostu trzymam szelkę i obkręcam się dookoła papuga lata. Często też zrywają się na jakieś drzewa, żeby poskubać gałązek, ale zazwyczaj siedzą u nas na ramieniu i po prostu obserwują okolice.
A ten tatuaż z papugą?
Który?
Któryś z tych trzech powstał zanim zaczęłaś tutaj pracować, czy dopiero tutaj złapałaś taką pasję do...
Powiem tak, zanim tutaj przyszłam do pracy miałam czarne włosy, nie miałam żadnego tatuażu. Teraz mam włosy kolorowe, tak jak papugi, i tatuaże również nabyłam. Jak zaczęłam tutaj pracę, po prostu zakochałam się w papugach, cały czas poszerzam swoją wiedzę, czytam dużo książek. No, staram się jakoś rozwijać, żeby również naszym gościom poopowiadać te ciekawostki, żeby jakoś ten czas właśnie umili, żeby też przekazać swoją pasję innym, pozarażyć tych ludzi, nie? Ja nazywam się Paulina i jestem opiekunką papug w papugarni w Gdańsku. W papugarni w Gdańsku pracuję praktycznie od samego początku otwarcia, czyli już prawie 2,5 roku. Znam te papugi jak były młodsze, wychowałam je tak naprawdę, poznawałam każdy charakter z osobna. Poznawałam też mowę ciała papugi, co jest dosyć długim procesem. Naprawdę trzeba sporo czasu temu poświęcić, żeby z papugą poobcować w ten sposób, żeby właśnie jej nie stresować, żeby nie zrobiła krzywdy, nic na siłę nie można robić. Zanim przyszłam do pracy miałam papugę w domu, właśnie miałam jedną samotną i dopiero tutaj jak zobaczyłam, jak te ptaki po prostu spędzają czas razem, stworzenie swojego gatunku, nie mogłam się powstrzymać i dokupiłam kolejną papugę. Lepiej, żeby to były dwie papugi, bo papugi są bardzo silne, stadne. Trzymając w domu jedną papugę zdrową, psychicznie i fizycznie, po prostu robimy jej krzywdę, tak? No, papugi muszą po prostu być w parach, albo nawet... Po prostu statku musi być większe, samotna papuga to smutna papuga w domu.
A czy mogłabyś z nami również podzielić się jakąś ciekawostką z życia papug?
To zależy jaką, bo jest ich naprawdę sporo. Chociażby długowieczność papug, tak? Ara w niewoli potrafi nawet dożyć do 100 lat, także to jest naprawdę wiek dosyć spory, jak ogólnie na zwierzę. Znam przypadek, że dożyła nawet 123 lat ara rana, czyli ta niebieska, także no, naprawdę sporo, bardzo sporo. Naukowcy porównują inteligencję ptaków nawet do papug, do 4-letnich dzieci. Tak, papugi wśród ptaków są po prostu naczelnymi, są najmądrzejsze ze wszystkich ptaków. Potrafią rozróżniać kolory, kształty na przykład. Znam też przypadek, że papuga Żako imieniu Alex potrafiła rozwiązać proste równania matematyczne. Potrafią nauczyć się ludzkiej mowy, można ich nauczyć różnych dźwięków, ziewania, gwizdania, pracy silnika samochodu, bo też znam taki przypadek. Można nauczyć liczyć, mówić na przykład alfabet. Ważne jest, żeby dieta papug była urozmaicona. Papugi jak małe dzieci bardzo szybko się nudzą, więc cały czas zmieniamy im, co dzień dostają świeżą porcję innych owoców, warzyw, gotujemy im również warzywa, kaszę na przykład, makarony, ryż, dostają raz dziennie właśnie ciepły posiłek. Rano dostają świeże owoce i warzywa, wieczorem dostają owoce i warzywa suszone, ziarenka, no i świeżą wodę. Urozmaicamy im też gałązkami z liśćmi i sponkami, jeżeli jest już sezon, no to jest bardzo ważne dla zdrowia papugi, żeby po prostu czymś dziób zająć i te gałązki poniszczyć, nie?
Czyli te polskie rośliny nie powinny im zaszkodzić?
Znaczy zależy, czy chodzi o doniczkowe, czy chodzi o takie, które rosną na dworzu, typu na przykład jabłonka czy brzoza. Najbardziej brzoza i wierzba u nas jest popularna, natomiast jeżeli chodzi o inne rośliny, czyli na przykład mirabelka, wiśnia czy brzoskwinia, no to są drzewa jednopestkowe, których lepiej papugom nie podawać. Jeżeli chodzi o rośliny doniczkowe, no to na przykład aloes, znaczy miąższ z aloesu może być. Można też posadzić w domu na przykład rzeżuchę i dawać, czy świeżą trawkę posadzić i też dawać, bo później z chęcią skonsumują takie rzeczy.
A po co one tak rozwalają te gałęzie?
Mogę zadać Ci pytanie? Gdybyś miała taki duży dziób jak Ara i miałabyś mi tyle siły, co byś z nim zrobiła? Papugi niszcząc właśnie zajmują się czymś, one potrzebują tego dla zdrowia, mają dużo siły w tym dziobie, no muszą obgryzać, muszą też te dzioby jakoś tępić. No dziób rośnie tak jak u nas paznokcie. Mając naturalne żerdzie, czyli te patyki, na których siedzą i gałęzie z korą najlepiej, papuga gryząc to zaspokaja swoje potrzeby, jak i również ten dziób sobie, że tak powiem, sama tępi.
To może zanim zapytam Cię o to, co poradziłabyś ludziom, którzy chcieliby mieć papugę w domu, mogłabyś mi może powiedzieć, jak wygląda życie społeczne tutaj w papugarni, ich interakcje?
No wiadomo, jest różnie, raz jest dobrze, raz jest źle. Wspólnie jedzą posiłki, czasami się kłócą, krzyczą na siebie. Nie jest to takie nadzwyczajne zjawisko, bo zdarza się również w naturze. To jest normalne, że są w stadzie osobniki, które chcą na przykład rządzić. Mamy tutaj jedną papugę, która ustala hierarchię całej papugarni, więc ona rządzi. Lubią się też bawić ze sobą, przewracają się na plecy, krzyczą przy tym i często goście pytają, proszę pani, dlaczego te papugi się biją? Mówię, one się nie biją, one się po prostu w ten sposób bawią. Ale my jako ludzie nie zastąpimy papudze towarzysza jej gatunku. My nie powiesimy się z papugami do góry nogami, na przykład na linii, nie poczcimy jej piórek, czy nie pójdziemy razem spać w klatce. Jeżeli papuga jest sama, ona po jakimś czasie staje się na przykład agresywna, zaczyna wydziobywać na przykład sobie pióra z piersi, tak? Po prostu papuga jest sfrustrowana i wtedy się zastanawiamy, co my zrobiliśmy nie tak. A to właśnie brak towarzysza swojego gatunku doprowadza papugę do takiego stanu.
Wojciech Kępiński, właściciel papugarni w Gdańsku.
Skąd pomysł na to miejsce?
To już jest drugie miejsce, bo jesteśmy po przeniesieniu się z ulicy Schuberta, bo papugarnia już prawie 3 lata jest. Teraz po prostu zmieniliśmy lokal na dużo większy, żeby jeszcze uatrakcyjnić ptakom ich dom. A pomysł podpatrzony od kolegi, która pierwsza papugarnia powstała w Stargardzie, już nie szczecińskim. Tam się zapoznałem z Włodkiem i w sumie tak naprawdę to razem żeśmy otworzyli to pierwszą w Gdańsku. A papugi to w sumie od samej maleńkości. Papugi, rybki, pies, no teraz jeszcze 2 koty, także chyba miłość do zwierzaków. No jak byłem małym chłopcem, to miałem papug kilka i miałem faliste papugi, i miałem nimfy i rozelle, ale zawsze było moim marzeniem największym mieć arę zielono skrzydło, tak? No oczywiście całe szczęście, że to się nie ziściło w tamtych czasach, bo na pewno to nie byłoby dobrze ani dla niej, ani dla domu. Ale to tak jak mówię, zobaczyłem taki właśnie podmiot, jak właśnie papugarnia pierwsza w Polsce w Stargardzie i porozmawiałem z tym kolegą. No i tak się zaczęło.
Kto w panu zaszczepił taką miłość do zwierząt?
Nie umiem powiedzieć, bo to od dziecka uwielbiam zwierzaki. I najlepsze moje zawsze wyjścia to były do zoo, gdzie tam jechałem z rodzicami, czy w Polsce, czy za granicą, to zawsze pierwsze miejsce, które chciałem zobaczyć, to było zoo. Sklepy zoologiczne gdzieś tam, no, zawsze były zwierzęta w domu, do tej pory są. Od niedawna, tam 3 lat, polubiłem koty, gdzie myślałem, że koty nie są fajne, ale mam 2 koty jeszcze w domu. Koty i psa dużego Akitę.
To jeszcze nie koniec audycji, ale teraz pora na odrobinę wakacyjnego klimatu. Wracamy po przerwie. Thank you.
jestem pierwszy raz tutaj i trochę jestem zestresowany nimi, bo na mnie naleciały, ale jest bardzo fajnie, lubię papuszki. Jedna mnie podobno wybrała i bardzo fajnie jest, ale stres jest duży.
Czego się najbardziej boisz?
Że przyleci na mnie duża papuga i będzie siedziała i mnie skubała.
I tak już jesteś cały w czymś.
No jest. Ale tutaj to mój kolega, chyba Włodek się nazywa. On mnie polubił.
Cześć, Włodek. Widzę, że zdjęcie już było. A jak pani ocenia to miejsce?
Ja jestem tu pierwszy raz. Córka drugi, ale wcześniej były we Wrzeszczu, prawda? Jak na pierwszy raz, wrażenie dobre. Zaskoczyło, że te wszystkie papugi są na wolności tak naprawdę i że każda papuga może usiąść na głowę albo na rękę. Polecam, jak najbardziej. Ja uwielbiam w ogóle zoo, więc ja mogłabym przychodzić i chodzić do zoo tak samo i do ptaków też codziennie. Jakby nie trzeba było do pracy chodzić oczywiście, no, ale trzeba.
Hej, hej.
Dziobka, nie rusz.
No powiedz dobre.
Niedobre.
Dobre.
Niedobre.
A nie mów tak brzydko.
Dobre, musi.
Dobre. Dobre.
Dobre.
Co chcecie tutaj przekazać ludziom? Chcecie nauczyć ich czegoś o zwierzętach, czy bardziej w celach rozrywkowych?
Powiem tak, na pewno rozrywka to jest jedno, ale druga sprawa to jest taka, żeby ludzie mogli zobaczyć, że to nie jest tak łatwo jak z psem. Nawet z psem nie jest łatwo, bo też trzeba wychodzić i dbać o niego. Chodzi o to, żeby każdy człowiek mógł zobaczyć, jak wygląda życie papugi, chociaż przez chwilę, tak? Bo tak naprawdę papuga to jest to najmniejsze, żeby mogło żyć 20 lat i to jest zwierzę długowieczne, a te duże 50, 60 i 80. W ogóle uważam, że takie typowo egzotyczne zwierzęta to powinien być zakaz handlu. To jest naprawdę duży obowiązek, bo raz, że jest bardzo towarzyskie zwierzę, przeważnie stadne, do tego głośne i bardzo niszczy, tak? A zamknięcie papugi w klatce, tak żeby siedziała cały dzień w klatce, i to jest no tak naprawdę zbrodnia, no, tak jakby nas zamknąć w mieszkaniu i nie wypuszczać. Nie? Przeważnie jest tak, że każde zwierzątko kupione do domu, tak myślę, że w większości przypadków jest pod wpływem impulsu kupowane, tak? O, jakie ładne, fajne, puchate, pierzate, a później to jest obowiązek. Obowiązek, który trzeba codziennie wypełniać. A już tutaj wracając do papug, to tak jak powiedziałem, na wiele lat obowiązek, pióra, krzyki, odchody wszędzie, jeżeli będzie latać, plus wszystko poniszczone, tak? Bo papugi cały czas niszczą swoim dziobem. To jest do przemyślenia mocnego. Nigdy pod wpływem impulsu kupowanie papugi. No, myślę, że problem w ogóle z handlem też szemet zwierząt to jest, z tego co pamiętam, to chyba przyrównują do, jeżeli chodzi o skalę i zarobki, do handlu narkotykami, tak? I to jest ogromny proceder. I myślę, raczej oczywiście tutaj w sklepach raczej nie ma takich, ale jakby nie było popytu, to by nie było to na taką skalę, tak? I myślę, że jest spory problem.
A skąd pan wie, kupując papugę, że to jest właśnie papuga z odpowiedniego źródła?
Powinna mieć dokumenty urodzenia, tak? Jeżeli są hodowcy, no to zawsze mają, albo handlarze, tak, bo to różnie bywa, tak? Bo handlarze kupują i wychowują papugi od hodowców, a później sprzedają jako dorosłe, wykarmione ręcznie. Myślę, że u nas nie ma takiego procederu jak sprzedawanie zwierząt odławianych, bo to nikt nie chce mieć papugi dzikiej w domu, tylko chce mieć ręcznie wykarmioną. A pisklaków raczej nie wyciągają z gniazda, nie odkarmiają i nie przywożą do Polski, tak? To akurat myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o rynek taki europejski, to on detaliczny, to wszystkie papugi są z hodowli, tak? A to oczywiście akt urodzenia plus ewentualnie jakieś badania, jeżeli są potrzebne jakieś dodatkowe dokumenty, są na jakichś listach zagrożenia, to są tak zwane CITES-y i...
No dobrze, a tak z innej beczki, to po czym pan rozróżnia poszczególne papugi? Ponieważ widzę, że tutaj jest parę papug z poszczególnego gatunku. Wyglądają bardzo podobnie.
Większość tych papug wychowałem sam w domu od pisklaczków, także widzę różnicę w dziobach, w ułożeniu piórek, w wyrazie twarzy, tak, i w zachowaniu. To są szczegóły tak naprawdę.
Audycja dobiega już końca, a więc raz jeszcze zachęcam Was do wzięcia udziału w konkursie. Do usłyszenia.
Rezerwat Morsa.